Rozdział drugi. Arcybiskup odwrócił się od ołtarza. U jego stóp lśniły nad poręczami krzeseł siwe głowy oficerów. Między oficerami tkwił w pierwszym rzędzie nieruchomy jak pomnik prezes komitetu. Masywny, byczy łeb, strzyżony krótko, wyłaził ze śnieżnego, wykładanego ala słowacki kołnierzyka i poważnie podawał się ku ołtarzowi. Dalej, przetkany pułkownikiem, pozował na krześle aktor. Czuł się nieswojo w ukradzionym cywilnym garniturze, za dużym i za sztywnym. Kręcił się niespokojnie i błyskał pytająco okularami w stronę widzów, sznurując usta i ociągając w dół mięsiste policzki. Obok, w karminowej sukni, rozlewa się na brązowym pluszu fotela śpiewaczka, o której plotkowano, że w dni głodu przed końcem wojny miało ją całe Dachau. Obecnie, plotkowano dalej, mają aktor. Na łonie jej leżał tekturowy hełm amerykański. First Leutnant, właściwy komendant obozu, założywszy nogę na nogę, żuł obojętnie gumę i błyszcząc obco brylantyną, tempo patrzał w uda śpiewaczki. Za krzesłami ciasno zbił się tłum. Szczelnie oblepił okna hali. Przyglądał się nabożnie brzozowemu krzyżowi, wyciętym z papieru orłom, przyszpilonym do wielkich chorągwi narodowych zszytych z prześcieradeł, otwartym drzwiom, w których kołysał się bluszcz i drżało pogodne niebo. Przyglądał się i milczał. Obok ławek stał nieruchomo batalion.
Jak przeczytasz sowizdrzała, to mi oddaj, zaszeptał redaktor. Przyjdziesz do nas na gulasz? Bo my wcześniej do teatru idziemy.
Uklęknął na jedno kolano i uderzył się pięścią w piersi.
Przyjdę,
zapewniłem go żarliwie, osuwając się na ziemię. Arcybiskup popatrzył na tłum u podnóża ołtarza i nieznacznie skinął głową. Stojący dotąd bezczynnie przy fotelu ksiądz z Dachau poskoczył żywo i włożył mu mitrę na głowę. Arcybiskup niecierpliwym ruchem poprawił ją. Widocznie uwierała i dopiero wtedy pobłogosławił nas bezradnym rozłożeniem rąk. Nad skwapliwie pochylonymi głowami przepłynął słaby szept modlitwy. Po drugiej stronie betonowego dziedzińca, na wąziutkim skrawku zieleni, pod anemicznymi platanami, rozkładał się transport wytrząśnięty z amerykańskich ciężarówek. Zieleniec zatarasowano betami, na których zaraz usiadły karmiące kobiety, rozwrzeszczane czarne bachory, omdlewające od żaru, obojętne na wszystko dziewczęta, przeświecające ciałem przez przejrzyste sukienki. Mężczyźni w mokrych od potu koszulach tkwili czujnie przy tłumokach. Łazili pod budynkiem, gapili się na hale, a co energiczniejsi, poszli oglądać izby, w których miał mieszkać transport.
Aha, poeta. Pan nie na mszy? Uciekł pan od narodowego i boskiego misterium? Nie buduje pan fundamentu drzewca sztandaru narodowego, złożonego z ducha poległych i innych?
Na kupie oplecionych sznurami walizek, poduszek i kołder siedziała dziewczyna o niezwykłych oczach. Zamiast krzyżyka dyndała jej na szyi dziwaczna, podłużna kapsułka, podobna do małej świstawki. Pod batystową spódniczką rysowały się mocne, jędrne uda. Śliczne nogi miękko spływały po pierzynie. Pod nimi, okraczywszy wysokimi cholewami walizkę, siedział władczo profesor i ironicznie uśmiechał się do mnie zza okularów jak zza okopu. Musiał dojrzeć, że mi szczęki zadrgały z pożądania. Wytrzymałem biologicznie. Teraz kładę podwaliny pod drogę do Polski. Z letargu duchowego wchodzę w żywe ciało narodu. Odrzekłem wykrętnie. Roześmialiśmy się obaj. Cytowaliśmy co celniejsze ustępy z powielaczowego pornograficzno-patriotycznego pisemka obozowego wydawanego przez księży.
Ta pani...
Profesor uczynił gest w górę, dotykając niechcący nóg dziewczyny.
Właśnie uciekła do żywego ciała narodu. Cały transport przyjechał z Pilzna. Przeszli z Polski przez zieloną granicę.
Podniosłem domyślnie brwi. Dziewczyna błysnęła w odpowiedzi zębami. Poprawiła się na pierzynie. Zbyt pełne piersi zakołysały się pod bluzką.
Z band leśnych?
Domyśliłem się. Chodząc na mięso baranie po innych sztubach, słuchałem radia z Warszawy. Między jedną a drugą skrzynką poszukiwania rodzin narzekano wciąż na bandy leśne.
Wprost przeciwnie. Z naszych.
Żydówka.
Uciekli.
Jak krowy, które szukają lepszego pastwiska.
Wleźli do nas jak w zakazane zboże.
A tu ugór, panienko.
Przechylił się do tyłu, uderzył ją w kolano i zupełnie jawnie zjechał dłonią po łydce dziewczyny. Podałem dziewczynie rękę, przymrużyła rzęsy, może od słońca, które na chwilę zapaliło się w jej oczach.
Niech pani nie słucha. To gorycz krowy, która nie znalazła lepszego pastwiska, choć złaziła pół świata.
Jesteśmy z jednego domu, rzekła dziewczyna.
Z getta.
Uśmiechnęła się, jakby przepraszając.
I znów spotkaliśmy się w jednym domu.
Ogarnęła dłonią kamienie koszar.
W domu esesmańskim.
Jakby wojny nie było,
dodał zgryźliwie profesor i rad z siebie roześmiał się hałaśliwie. Potarł zmarszczone dłonie i klepnął się po skórzanych, bawarskich spodenkach, poplamionych jak fartuch rzeźnika.
Niech pan pamięta o krowach, niedoszły poeto.
Dorzucił i zapatrzył się w swoje owłosione kolana.
Żeby szukać lepszego pastwiska?
Zapytała z nadpierzyn dziewczyna. Czubkiem palców musnęła włosy mężczyzny.
Ścisnąłem ironicznie wargi, łapiąc jej ukośne spojrzenie.
Nie, odrzekł niechętnie profesor, żeby mieć swoje własne pastwisko i nie być ambasadorem swego stada na cudzych łąkach.
A gdzież jest nasza łąka?
W Palestynie, w więzieniu Akko pod Jerozolimą. Siedziałem tam pół roku za nielegalną emigrację. W czasie wojny.
Parsknął grzmiącym śmiechem, wstał i bez słowa poszedł przez betonowy dziedziniec ku hali. Wylewali się z niej ludzie po skończonym nabożeństwie, napełniając z szumem dziedziniec jak miskę.
Rój prominencji,
oblewający z brzęczeniem arcybiskupa, popłynął w stronę komendantury i wsiąkł w parterowe drzwi mieszkania pierwszego porucznika.
Oto żywe, ascetyczne ciało narodu. Polska jemioła na niemieckim dębie.
Pogardliwie machnąłem ręką w stronę placu.
A jednak siła, bo my walczymy o ideę. Ha! Cóż tam w tej waszej Polsce?
Nie odchodziłem. Szorstkie, sukienne spodnie natarczywie łaskotały mi uda. Dziewczyna zsunęła się miękko z pierzyn i wylądowała na ziemi, ocierając się jak kot ciałem o moje ciało. Zbyt wydatny biust zakołysał się znowu pod bluzką.
Myśli pan, że jestem biednym pasażerem, co wysiadł z tramwaju, w którym połowa siedzi, a druga połowa trzęsie się? Że to z powodu korony orła?
Zna pan przecież polskie dowcipy.
Otóż wcale nie, krzyknęła z pasją. Wcale nie dlatego.
Chwyciła energicznie za walizkę. Gdy schyliła się, uda błysnęły spod różowej sukienki. Transport w gorączkowym pośpiechu zaczął wnosić pakunki do koszar. Złapałem dwa toboły i, bijąc po męsku butami o beton, podygowałem w górę schodów. Cały czas patrzyłem w kark dziewczyny, która, objuczona betami, człapała przede mną. Jakieś jej ciotki czy opiekunki krzyczały na nią piskliwie. Chwytały rozdygotanymi rękami za bety i pokazywały drogę. Zwaliliśmy ciężary w sali na parterze i wybiegliśmy znów po walizy, pokrzykując wesoło i klnąc pod nosem. W przejściu otarłem się znów o dziewczynę i pochwyciłem jej rozbawione spojrzenie. W sali, która miała być zajęta przez parę godzin, mężczyźni jeli się do na wpół wywalonych drzwi, tarasując drogę do wybitego okna i pokiereszowanych, spiętrzonych prycz. W ciemnej jak piwnica izbie wzbił się aż pod sufit tłusty kurz i dusił w gardle. Zbierało się śmiecie i wyrzucało je przez wybite okno korytarza wprost na głowy zagospodarowanych na tyłach koszar ludzi, którzy, nie dbając ani o Grunwald, ani o świeży lipcowy dzień, ani o kary grożące według regulaminu, siedzieli kupami przy niezliczonych ogniskach zbudowanych z paru sutych szczyp, odłupanych z prycz i stołów. Pitrasili w rondlach, menaszkach, okopconych paczkach po konserwach i w zdobycznych aluminiowych garnkach wszelkiego rodzaju jedzenie. Mięso baranie, złupione z stadu w noc przed Grunwaldową, kasze, zupy, kompoty. Piekli na zardzewiałych, rozpalonych blachach placki kartoflane i mieszali drewnianymi łopatkami w kipiących wszystkimi kolorami miksturach, dmuchając pracowicie w ogień. Dym jak gęsta, brudna śmietana, gotująca się od dołu, bulgotał. Wzdymał się. Podnosił się leniwie z nad ziemi, wylewał się przez szczerbaty mur na pobliską łąkę. Zacierał kontury dalekiego, płaskiego lasu leżącego na horyzoncie i owijał jak kremem kopuliste platany przy autostradzie. Zapach gotującej się surowizny, zmieszanej z dymem, ostro gryzł w nozdrza, aż kręciło w żołądku. Od spodu, spod dymu, jak z dna garnka, dobiegał bulgot okrzyków i przekleństw głodnych, gotujących sobie jadło ludzi. Oderwałem dziewczynę od okna i zaciągnąłem do białej, wykładanej kaflami umywalni, która, zapaskudzona resztkami jedzenia i łajnem, śmierdziała jak latryna. — To wy tak żyjecie? — rzekła pogardliwie Żydówka, podstawiwszy ręce pod strumień wody. — Z przodu Grunwald, a z tyłu pichcenie. Ja bym dnia tutaj nie wytrzymała. Ach, nie wytrzymała! — Przyzwyczaiłaby się pani — odparłem urażony. To jest jeszcze kwarantanna. Ni to kacet, ni to wolność. Ale będzie lepiej. Wolniej. Jesteśmy wielką siłą. Moralną. Uniosłem się gwałtownie. Ale zmitygowałem się. Ludziom chce się jeść. Człowiek musi jeść. Musi mieć kobiety. Tyle lat ludzie byli głodni, tyle lat tęsknili do tej chwili, kiedy najedzą się chleba, kiedy będą mieć pierwszą kobietę. To są zasadnicze sprawy. Na to i Grunwald nie pomoże. Strząsnęła z rąk natrętne krople, wytarła ręce o kraj spódniczki, błysnęła udami. Wyszliśmy na korytarz. Automatyczne drzwi zatrzasnęły się cicho za nami. Nie zepsuto ich do tej pory. I po tylu latach obozu nie zapragnął pan wyjść poza te mury? Przyglądała mi się badawczo jak osobliwej odmianie psa albo kota. Nie mówię o chlebie, ani... W głosie jej przewinął się leciutki akcent ironii. O kobiecie. Ale... Pójść po prostu do lasu. Bałem się, wyznałem szczerze, bo pilnują. Przeżyć tyle lat i zginąć po wojnie? Nie, to zbyt groteskowe. Człowiek ceni siebie w dwójnasób. Bał się pan? Klasnęła w dłonie. Ach, Bał się pan. A panią co ciągnęło na cudze łąki, jak nie strach? Uciekła pani od tej ojczyzny? Miraż zachodu? Oto i zachód. Pokazałem ręką rozbite okno, w którym kłębił się dym. Wszyscy boimy się, odkąd nastał pokój. Dziewczyna roześmiała się drwiąco. Chodziliśmy po korytarzu, wzdłuż okien, wychodzących na las. Wcale nie strach. Uciekłam od miłości. Śmieszne. Ach, jakie śmieszne. Podciągnąłem opadające spodnie i skrzyżowałem gołe ramiona na piersiach. Wstydziłem się pryszczy wyłażących spod koszulki gimnastycznej, ale do tej pory nie zdołałem ukraść koszuli z kołnierzykiem. Przez 6 lat byłam katoliczką, Polką. Nauczyłam się przykazań takich i owakich. Chodziłam regularnie na msze i do spowiedzi. Matka, zanim zginęła w Treblince, dała mi książeczkę do nabożeństwa. Jeszcze dziś mam dedykację w oczach. Kochanej córeczce Janince, w dniu jej pierwszej komunii, mamunia. Nazywałam się inaczej. Nie jestem przecie podobna do Żydówki, powiedziała z pewną dumą, szukając oczyma potwierdzenia w moich oczach. W istocie nie wyglądała na Żydówkę. Miała jasne, puszyste włosy i szeroką, nieco płaską twarz. Tylko ciemne, głębokie oczy opalizowały niespokojnie. Przecież pani jest jak Aryjka, rzekłem pochwalnie. Oczy jej zalśniły wdzięcznością. To strach. A gdzie miłość? Jest miłość, bo się zakochałam w katoliku. Był komunistą i nie lubił Żydów. Poskarżyła się naiwnie. Bardzo mnie kochał. Nie mogłam mu kłamać. Prawda, że nie mogłam? Popatrzyłem jej przeciągle w oczy z dobrze udanym milczeniem współczucia. Zaciągnął się do wojska, jak tylko Niemcy odeszli. To było nawiasem w Siedlcach. Napisałam mu list na pocztę polową i uciekłam. To bardzo łatwo, ach, jak to łatwo. Nie czekając na odpowiedź, zdumiałem się. Zaczerwieniła się jak brzoskwinia i przygryzła warki. Bałam się, że napisze, urwała. On był jak Endek, a ja naprawdę już nie mogłam. Nie chciałam. Wolałam, żeby mnie nazywano Chaimką, żeby się ode mnie Polacy odsuwali. Paru mężczyzn przebiegło, potrącając nas, i zniknęło za zakrętem korytarza. Gdzieś z podwórza dobiegły podniecone okrzyki. Ująłem ją za rękę. Była ciepła i miękka jak sierść kota. Dym z okien wsiąkał w korytarz i kładł się na suficie wąskimi pasmami jak pajęczyna. Dobrze to rozumiem, odrzekłem zdawkowo, z trudem opanowawszy drżenie szczęk. Jest pani bardzo odważna. Odwaga strachu. Chciałbym być także taki. I wypaliłem jednym tchem. Nie poszłaby pani na spacer, ale tak poza obręb obozu? Tam podobno sosny ociekają zapachem lata, a ja jeszcze nigdzie nie byłem. Zbiesiłbym się chyba z tęsknoty za przestrzenią i pieszo poszedłbym na zachód czy na wschód. Żal mi zostawić książki, które uzbierałem, ale z panią. Ścisnąłem ją poufale za rękę. Nie zaszedłbym daleko. Bezpiecznie. Zastukałem żywiej butami i podciągnąłem jedną ręką spodnie. Suche, ostre sukno parzyło jak pokrzywa. Na korytarzach dźwięczały już kotły. Zbliżał się czas obiadu. Żołądek ćmił jak bolący ząb. Z dziedzińca wiało krzykiem. Znów przebiegli po korytarzu ludzie i wpadli w drzwi wejściowe. Coś tam musiało się dziać. Jutro odjeżdżamy dalej, rzekła dziewczyna, oswobadzając rękę. Kto wie dokąd? Dzień w jednym obozie, dzień w drugim. Stale nowi ludzie, obcy. Mam wstręt do tego. I nagle rzekła prawie szeptem. Panicznie się boję, że pojadę do Palestyny. Co ja mam wspólnego z Żydami? Być samotnie, prywatnie, Żydówką tak. Ale żyć w żydowskiej wsi, dojść krowy, macać żydowskie kurczęta, wyjść za mąż za Żyda? Nie, nie! Krzyknęła, jakbym namawiał ją do tego. Może ucieknę na studia, ale tak czy owak nie spotkamy się nigdy. Nie, potwierdziła stanowczo swoje myśli. Nie spotkamy się nigdy. A szkoda. Może mogłabym zakochać się w panu? Uśmiechnęła się ubawiona wyrazem moich oczu. Bo pan umie słuchać. Tak jak Romek. To ten Siedlec. Wyjaśniła krótko. Przygarnąłem ją za łokieć i brutalnie obróciłem ku sobie. Prawie dotykała mnie zbyt wydatnymi piersiami. Fala krwi przepłynęła przez moje ciało. Nie spotkamy się nigdy, droczyła się ze mną, a kąciki jej ust drgały. Ale, zawiesiła głos, to tym lepiej. A kiedy puściłem ją zniechęcony, wsunęła mi się pod ramię. Kiedy pan chce iść na ten spacer? Po obiedzie. Dobrze? Zaszeptałem z przejęciem. Będzie łatwiej przy zmianie warty. Pójdziemy. Znów paru mężczyzn przebiegło korytarzem. Ostatni odwrócił się, machnął ku nam zachęcająco i krzyknął zadyszany. Chodźcie, zobaczcie! Akcja pacyfikacyjna, wojsko z karabinami, rewolucja! I zatupotał po schodach. Dziewczyna, nie odpowiedziawszy mi, rzuciła się do drzwi. Pognałem za nią. Zbiegliśmy na dwór. W drzwiach kołysał się tłum. Środkiem placu cofała się fala ludzi, rozpływając się z szumem na boki przed sunącymi powoli jak łodzie jeepami, w których stali żołnierze. Amerykanie. Potrząsając groźnie karabinami. Naraz z pierwszego auta buchnął strzał. Tłum zatrzepotał jak stado spłoszonych kaczek, odpowiedział wrogim okrzykiem i zamilkł, zbiegając z bulgotem w kurnik koszar. Natychmiast wszystkie okna zapełniły się rozgdakanymi głowami ludzkimi. Z drzwi komendantury wypadł major. Na widok żołnierzy stanął jak wryty, a potem cicho wycofał się pod schodki, na których dostojnie zajaskrawiła się postać arcybiskupa. Dziewczyna drżała całym ciałem. Przyciągnąłem ją do siebie. Zbyt wydatny biust ugiął się miękko pod palcami. Przytuliła się ufnie. Bydło! Rzuciła przez zęby. Ach, co za bydło! Ileż bym dała, żeby stąd uciec. Uciekajmy! Nakryła dłońmi moje dłonie. Pusty żołądek uwierał mnie jak ciasny, piekący but. To przez tych kucharzy, informował ktoś przed nami. To oni nasłali Amerykanów. Schardzieli przy kotle. Radia nie chcieli w południe na Londyn nastawić. Hałas im ludzie pod oknami robią. A szczególnie taki jeden, co w pierwszej kuchni gotuje. Kucharzem robił w Allahu, miskę kartofli wyrzucił na ludzi. Chłopaki zbuntowali się. Tylko to powinno być bez krzyku. Złapać raz, dwa, karku kręcić cholerze antychrystowi i kwita. Ale z polskim narodem czy można? I zadumał się posępnie. Już im dobrze dali, pocieszył inny. Przez tydzień nie pozbierają się. Żywi to oni nie przyjdą z obozu. Ja wam mówię. Wszystkie szyby na parterze były sumiennie wytłoczone. W przypruszonym cieniem wnętrzu pokoju wkrzątali się na gruzach sprzętów ludzie, ratując co się da. Od hełmów żołnierzy, którzy pilnowali głównego wejścia na parter, odpryskiwało słońce i raziło w oczy. Czekali, niezdecydowani, podczas gdy samochody zawróciły ku bramie. Wtem z drzwi przeciwległego skrzydła koszar wysunęła się zbita grupa ludzi i, szamocąc się jak sfora psów, ruszyła przez pusty plac wprost do komendantury. Z pochylonym łbem, jak bodący byk, szedł przodem chorąży. Stefan deptał mu po piętach. Trzymał przez pół dziewczynę, która mu się wyrywała z piskiem. Inny dopadł z boku, złapał ją za kark, potarmosił, uspokoił. Reszta poskoczyła i otoczyła ich i olbrzymiego Kolkę, górującego głową nad wszystkimi, który poganiał kopniakami człowieka w białym fartuchu, wykręcając mu do tyłu rękę. Żołnierze podskoczyli im naprzeciw. Przycisnąłem swoją dziewczynę, aż krzyknęła. Przechyliłem jej twarz do pocałunku, ale wyrwała się gniewna. To cóż, po obiedzie? Rzekłem z rezygnacją i rozepchawszy tłum, wypadłem na plac.
To koledzy!
Krzyknąłem jej z daleka. Wspięła się na palce i podniosła dłoń do twarzy, trochę ze zdziwieniem, a trochę jak z peronu. Dopadłem chłopców na chwilę przedtem, zanim otoczyli nas żołnierze.
— E, Tadziu! — zagrzmiał roześmiany Kolka.
— Złodzieja mamy! Cały wór mięsa nakryliśmy w kuchni. A na sztubie pana kucharza Niemkę w łóżku. Nie zdążył jej wyprowadzić. Prędzej, bydle!
I pchnął kolanem pędzącego kucharza. Kucharz, widząc żołnierzy, wrzasnął z bólu. Żołnierz podbiegł do Kolki, zabulgotał gardłowo i zamierzył się kolbą. Ale nie uderzył. Na schodkach przed komendaturą, między pułkownikiem a majorem, stał arcybiskup i patrzył na nas łagodnym i zmęczonym wzrokiem. Poruszył wargami, jakby się modlił, ale Stefanowi wydało się, że pyta.
Bo kradł, proszę księdza, jedzenie dla Niemki kolegom kradł. No kradł i cudzołożył.
Krzyknął i, błyskając gniewnie, podbitym, przekrwionym okiem, popchnął na schody dziewczynę, aż upadła na kolana.
I radia nam słuchać nie dają. Waszego radia, dodał buntowniczo. Nie z Warszawy, z Londynu.